na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Dzień dobry. Słoneczny, ciepły poranek na szczecińskiej ziemi. Witają Państwa Piotr Tolko i Zdzisław Tararako. Na dworze jest przyjemnie, jednak wczoraj powiało chłodem. Bo to, co się stało wczoraj po opublikowaniu wyników głosowania Anglików w referendum, czy Wielka Brytania pozostanie członkiem w Unii Europejskiej, czy nie, okazało się, że z 46,5 miliona uprawnionych do głosowania 52% zadecydowało o wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Wszyscy po cichu w całej Europie i nie tylko liczyli, że Brytania pozostanie w Unii Europejskiej. Piątkowe wyniki stały się jednak faktem. To był szok dla Brukseli. Co dalej będzie? Powstały też pytania i obawy, czy to już koniec Unii Europejskiej? Brytyjczycy wybrali nowy szlak na swojej drodze. Premier David Cameron nie chce być kapitanem, okazuje się, wyprowadzającym swój statek z Brukseli. Zapowiedział nawet rezygnację ze swojego stanowiska. Rynki finansowe już zareagowały na Brexit. Wzmocniły się kursy euro, franka szwajcarskiego, dolara i naszej złotówki. Nienotowany od 32 lat najniższy kurs funta sterlinga. Tego jeszcze nie było. Teraz rozpoczną się długotrwałe negocjacje Londynu z Brukselą, a Bruksela nie odpuści. Skoro wychodzą z Unii Europejskiej, to w sprawie wolnego rynku, jeżeli opuszczają Unię, to niech tracą. Jeżeli przeżyjemy ten szok, to Unia zyska, a nie straci, w tym Polska też. Przed Unią nowe otwarcie. Jeżeli wyciągnie pozytywne wnioski z Brexitu, to Unia przetrwa ten nieprzewidziany kryzys. Kolejne lata z kolei pokażą, czy Brytyjczycy zyskają, czy wiele stracą. Potrzebny im był zdrowy rozsądek, a nie emocje. To tyle w sprawie Brexitu. Wracamy na szczecińską ziemię. Dziś w naszym spotkaniu będzie o ekonomice w rolnictwie przy okazji Międzynarodowej Konferencji Ekonomistów Rolnictwa w Szczecinie. Powiemy o ciekawym kierunku w sadownictwie w naszym regionie. Będzie też mowa o kulinarnym dziedzictwie i konkursie kiełbasianym w gminie Kołbaskowo w Smętowicach. A na zakończenie, proszę Państwa, zaprosimy na 36. Festiwal Folkloru do Pyrzyc. Będzie ciepło, śpiewnie i smacznie, jak przystało na koniec czerwca. Zaczynamy od wizyty na wsi. Przeniesiemy się za chwilę na żniwa czereśniowe, bo to pełnia zbiorów tych owoców. Ale okazuje się, że zbiorom czereśni zagrażają szpaki i to jest poważny problem.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Dziś nasze spotkanie na początek audycji rozpoczynamy od wizyty w gospodarstwie sadowniczym pana Krzysztofa Rajewskiego, który ma przepiękny sad w Karwowie w gminie Kołbaskowo.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Ale Wy jesteście uzbrojeni tutaj niesamowicie, nie tylko w kosze do zbierania wiaderka, ale...
Taki tak zwany odstraszacz szpaków. Elektroniczny i on emituje głosy wrogów szpaków, męczonego szpaka. Ale szpaki po 2 tygodniach się przyzwyczajają i potem trzeba już pilnować inaczej.
To okazuje się, że problemem nie tylko jest sam zbiór, ale również szpaki,
No, niestety chyba największym problemem.
To jaki to procent może stanowić, jak dobrze pójdzie, jak się nie dopilnuje?
No, jeżeli dobre stado przyleci, to nic się nie zbierze. Podziubią owoce, to ten sok spływa na owoce i owoc jest już nie do sprzedania.
Jesteśmy w sadzie tutaj czereśniowym, odmiany.
Tutaj jest riwan, już jest zebrany i teraz zrywamy burlata.
Dla mnie to jest najsmaczniejsza.
Tak, to jest najsmaczniejsza i chyba jedna ze starszych odmian.
Deserowa,
bardzo słodka, duża i bardzo smaczna.
Pan jest jedynym sadownikiem tutaj, który uprawia właśnie te czereśnie?
Bo pana... Nie, chyba czereśnie ma jeszcze w Binowie Darek Sałyga, Hamarczuk tutaj w Stobnie.
No i w Karwowie chyba...
W Karwowie nie ma nikt. Czyli... Niestety, bo tak to by szpaki się przeniosły i do innych.
A tak, robią szkodę tutaj u pana.
Tylko u mnie.
O 5 rano rozpoczynacie i tak do godzin popołudniowych?
Znaczy ja rozpoczynam o 5, bo pilnuję. A ludzie przychodzą rwać gdzieś w 6:30.
No ale pan tutaj taki pistolet ma. No, to jest kapiszonowiec?
Nie, to jest na naboje startowe z petardami.
No to spróbujemy, zobaczymy, czy mikrofon to wytrzyma. Bo te petardy dają coś?
No, boją się ich. Uwaga! I uciekają.
Widzę tutaj również beczki. To są beczki na wodze, czy nie?
Nie, to są beczki do straszenia szpaków.
To nie są żadne znaki wojenne, tylko odgłosy beczek, aby odstraszać szpaki. Niestety, to jest jeden z najważniejszych szkodników w sadach, nie tylko czereśniowych, ale teraz czereśniowych. Wystarczy, że zrobią panu szkodę w czereśnie.
No staram się, żeby nie zrobiły.
Wydajność jaka jest?
To zależy od roku. Jeżeli jest taki w miarę dobry rok, no to powinno być, ja wiem, około 12 ton.
Jest pracy, szczególnie przy zbieraniu tego zmechanizowania?
No jest. Jest to dużo, dużo pracy. Mimo tego, że to są odmiany na podkładkach tak skarlających, to jednak trzeba z drabin też zbierać.
W tym roku pan sądzi, że te 10 ton będzie, ale one są dorodne.
Powinno być.
To jakoś pan wyżyje.
Daj Boże.
Następca jest?
Jest następca.
Tomek bierze?
Tak, Tomek przyjmuje sad. I zaczynamy trochę odnawiać ten sad, bo on już jest trochę już za stare nasadzenia.
Ruszył razem z panem.
Tak jest.
Trzeba go odmłodzić.
Pierwszy sad sadziłem w 70 roku.
Proszę pana, to takie czereśnie kiedy wchodzą? Po 2-3 latach?
Znaczy w drugim roku już zaczynają owocować, ale tak w pełni owocowania 4-5 rok.
I najbardziej produkcyjny sad?
Na tych podkładkach to może nie za długo, ale gdzieś koło 20 lat.
No to życzymy następnie.
No nie, bo będziemy zmieniać, wyrywamy część czereśni i wsadzimy w to miejsce grusza.
Czyli płodozmian. Ale z czereśni pan nie zrezygnuje gdzieś?
Całkowicie nie. Nie
ile było. Dni zostało jeszcze do zbioru?
Jeden.
Cena widziałem...
Burlat jest droższy. W tym roku... Do 8 zł.
A na rynku widziałem 12,90. No to.
No teraz, teraz już się akurat burlat kończy, no to nie ma po prostu czereśni.
Pan Tomasz Rajewski, dzisiaj myślałem, że będzie w sadzie albo na hurcie, a on siedzi tutaj w garażu i maluje swój nowy nabytek. Co to będzie?
Witam serdecznie. A to żuk. Żuk polski, prawdziwy żuk.
To będzie miał specjalny kolor?
Tak zwany retro.
Będzie widoczny.
To na pewno.
Panie Tomku, bo pan się zajmuje również dystrybucją tych owoców, bo pan Krzysztof pilnuje, mówi, że tutaj walczy ze szpakami, jak ten towar schodzi, bo to od pana zależy, panie Tomku. Czy będzie jakiś dochód z tych owoców, czy nie? Bo
to no trochę nas susza na razie nęka.
No a te pierwsze czereśnie?
No pierwsza czereśnia to jest już czereśnia, która już odchodzi w zapomnienie zupełnie i jest to jakby towar zupełnie niesprzedawalny.
A
i to jest takie.
Co się dzieje z burlatem, bo ta taka modna...
Burlat dalej jest i w cenie to jest pierwsza taka prawdziwa słodka czereśnia i cena 14 zł.
14 zł słyszałem.
Teraz ładną taką faktycznie handlową czereśnię można kupić za 10 zł. Taką no, słabszą za 8-7.
Długo czereśnie będzie pan sprzedawał?
No, to dopiero zacząłem, no, dopiero sprzedajemy.
2 tygodnie? Nie, tyle.
Przynajmniej 2-3 tygodnie.
No to życzę dobrego.
Jeżeli pozwoli pogoda, oczywiście.
Życzę dobrego handlowania.
No, mamy teraz taką imprezę kiełbaskową w Kołbaskowie, mam nadzieję, że. Ostatni weekend czerwca.
No to jeszcze czereśnie będą?
Jak najbardziej.
Co będzie po zbiorach czereśni? Trochę przerwy?
Znaczy na południu kraju chyba czereśni nie za bardzo będzie, bo tam im trochę powymarzało i to w niektórych sadach wszystko.
No to w takim razie potem już wybieramy się na jabłka papierówki, nie jak czereśni?
No za jakieś 2-3 tygodnie już powinny być.
Tyle dzisiaj relacji ze żniw czereśniowych w sadzie w Karwowie u pana Krzysztofa Rajewskiego.
Boją się ich. Uwaga! I uciekaj.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
I teraz zmieniamy temat na szczecińskiej ziemi. przeniesiemy się na międzynarodową konferencję z okazji 30-lecia Wydziału Ekonomii i Rolnictwa, który odbył się w Szczecinie. Do rozmowy dziś zaprosiłem pana profesora Janusza Żmiję z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Witamy galicyjską uczelnię.
Tak, ale my nie jesteśmy uczelnią galicyjską, jesteśmy międzynarodową, bo mamy, tak jak uczelnie szczecińskie, kontakty międzynarodowe. Natomiast zostawiliśmy ze względów historycznych. W 1890 roku powstało studium rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1923 roku Wydział Rolniczy, później była Wyższa Szkoła Rolnicza Samodzielna, Akademia Rolnicza. Doszliśmy do wniosku, że to rolnictwo zawsze było głównym motywem funkcjonowania tej uczelni i w związku z powyższym tak się nazywamy.
Będzie pan mówił o innowacyjności w gospodarce żywnościowej.
No, chcę zwrócić uwagę, że gospodarka żywnościowa odgrywa niesamowitą rolę w gospodarce narodowej. To jest prawie 30% produktu krajowego brutto. To nie tylko rolnictwo, to jest cały przemysł rolno-spożywczy, to jest leśnictwo, to jest rybołówstwo, to jest cała gospodarka żywnościowa, o której my mówimy.
I takich też studentów kształcicie.
Tak kształcimy różnie, oczywiście nie gospodarki morskiej, to co robi Szczecin, ale uczymy po prostu wszechstronnie, mamy leśników, mamy po prostu przemysł rolno-spożywczy, mamy weterynarzy, czyli praktycznie zajmujemy się całymi obszarami wiejskimi, które są. To jest bardzo ważne dla naszej gospodarki. Choć niektórzy uciekają od rolnictwa, rolnictwo jest podstawową gałęzią gospodarki narodowej.
A teraz, skoro o międzynarodowych sprawach, może troszeczkę w politykę wejdziemy. Co pan sądzi o tym brytyjskim exicie?
No wie pan, ja jestem profesorem, ja nie jestem politykiem, do polityki nie wchodzę. Zobaczymy, ja myślę, że Unia Europejska da sobie radę, Polska da sobie radę. Nie w takich trudnych warunkach byliśmy za czasów socjalistycznych, w związku z powyższym na pewno będzie to wszystko dobrze funkcjonować.
Panie profesorze, tutaj z okazji 30-lecia tego wydziału, czego im życzyć?
Chcę powiedzieć jedno, że ta uczelnia, wtedy Akademia Rolnicza, ten wydział, który wszedł w Uniwersytet Technologiczny, zrobiła wspaniałą rzecz. Te obszary się pięknie rozwijają. Kiedy jadę tutaj, patrzę na te obszary wiejskie, jestem pełen podziwu, że studenci, absolwenci funkcjonują, działają. Te tereny są dobrze zagospodarowane i to jest piękne.
Doktor Arkadiusz Malkowski związany jest z Wydziałem Ekonomiki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
No tak, to dość specyficzny wydział, silnie osadzony w regionie, silnie osadzony w gospodarce regionu. Tutaj dzięki staraniom kolejnych dziekanów, dzięki staraniu kadry udało się zdobyć dużą markę. Kształcimy od 30 lat specjalistów dla szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej, ale nie tylko, bo nasi studenci także znajdują zatrudnienie w innych działach gospodarki. Natomiast przez te 30 lat myślę, że kilka tysięcy naszych absolwentów udało się wdrożyć do gospodarki województwa zachodniopomorskiego.
I nie tylko.
I nie tylko, oczywiście, że nie tylko. Znajdujemy swoich absolwentów w kraju, znajdujemy ich za granicą, piastują bardzo wysokie funkcje kierownicze. Większość z nich prowadzi swoje własne biznesy i są bardzo zaangażowani w to, co się dzieje w Polsce, jak i w województwie.
Jak mogą się znaleźć nasi absolwenci w Anglii po tym Brexicie?
Myślę, że Brexit nie będzie stanowił zagrożenia generalnie dla nich, z tego względu, że głównie specjaliści, głównie to ich wiedza będzie ich bronić przed ewentualnymi problemami związanymi z nieufnością Anglików do Unii Europejskiej.
Czy u nas może się pogorszyć przez to?
Nie sądzę, dlatego że generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej nie spowoduje, że oni wyjdą ze wspólnego rynku, więc nadal będziemy sprzedawać im produkty. Brytyjczycy są coraz mocniej zaangażowani także w handel z Polską, a więc to są obopólne interesy i tutaj żadne deklaracje polityczne tego nie zmienią.
A teraz obecnie umowy z rynkiem azjatyckim, z chińskim?
Oczywiście korzystnie może to wpłynąć, chociaż jakoś nieszczególnie widzę tutaj możliwość wejścia polskich produktów na rynek azjatycki i chiński. Dużo bardziej obawiam się problemu związanego z TTIP, czyli z integracją ze Stanami Zjednoczonymi. Gdyby to stało się faktem, będzie to niewątpliwie problem dla rolników nie tylko zachodniopomorskich, ale polskich, a szerzej europejskich.
Dalszych 30 lat życzę Wydziałowi.
Jako prodziekan do spraw studenckich przyjmuję te życzenia i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać kolejne 30 lat z równie dobrymi skutkami.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Było o sprawach gospodarczych, trochę o ekonomii. pora na zrobienie sobie trochę oddechu, przynajmniej przed żniwami. A o to zadbała pani Małgorzata Szwarc, wójt gminy Kołbaskowo, aby zaprosić państwa na 6. już targi produktów regionalnych. Kiełbaskowo w Kołbaskowie. Czy rzeczywiście ta najsmaczniejsza i najlepsza kiełbasa pojawi się podczas tego konkursu, pani wójt?
Oczywiście tak. Tradycyjnie i po raz 6.
Czy w tych smętowicach uda się naszym producentom zrobić 1000-metrową kiełbasę?
Powiem szczerze, że chyba nie. Już w ubiegłym roku odstąpiliśmy od konkursu na najdłuższą kiełbasę, a rekordu Guinnessa po prostu nie pobijemy, nie jesteśmy w stanie. Natomiast poszliśmy w stronę konkursu pod tytułem Wariacje na temat kiełbasy.
Czyli tutaj można pomyśleć o jakości i również o wydobyciu zdolności wszystkich.
Dokładnie tak i w ubiegłym roku naprawdę te wariacje na temat kiełbasy były zaskakujące, bo był statek na przykład kiełbasiany, była kura kiełbasiana, był bukiet kwiatów z kiełbasy, także...
Proszę bardzo, co to można, prawda? Także... Co nam się w głowach...
Dokładnie, także to wydaje się bardziej atrakcyjne i bardziej oryginalne, bo te kiełbasy niestety, mimo że długie, rekordu Guinnessa nie biły.
Popróbować takich smacznych arcydzieł, to warto przyjechać do Smętowic. To znakomita atrakcja i promocja dla waszej gminy.
Oczywiście, że tak i daje też możliwość naszym lokalnym producentom pokazania tego, co mają najlepsze. A więc wystawiają się z kwiatami, z sokami własnej produkcji.
Czyli sama nazwa Targi Produktów Regionalnych bardzo jest szeroka.
Tak, dokładnie trafia w punkt, bo ci nasi lokalni producenci rzeczywiście sprzedają i pokazują to, co produkują na terenie naszej gminy.
To nie tylko muszą być spożywcze, ale również można wszelkiego rodzaju.
Oczywiście, jest to też rękodzieło. Też mamy tutaj grupy rękodzielnicze, które się będą wystawiały. W tym roku też zaplanowany jest po raz pierwszy też jako produkt regionalny występ dwóch nowych zespołów.
Proszę
artystycznych, tak, chórków, trenują cały czas i mam nadzieję, że uświetnią tutaj nam te targi, więc rozrasta nam się impreza i przybywa, że tak powiem, nowych form aktywności mieszkańców, które też tutaj będziemy prezentować.
Okazuje się, że nie, że ludzie wtapiają się w tę społeczność.
Zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach mogę powiedzieć, że tak, w tych większych ośrodkach Przedsława, Rzymice idzie to troszeczkę wolniej. No tam ta świetlica ma ograniczone możliwości na razie działania. Mamy projekt przygotowany budowy Domu Kultury. Myślę, że ten Dom Kultury, który powstanie, zintegruje szczególnie mocno Przedsław i Warzymice
z pozostałe.
A pozostałe są cały czas aktywne i tutaj rzeczywiście widać, jak ci nowi mieszkańcy idealnie się tutaj asymilują do tych tak zwanych starych mieszkańców.
To zainteresowanych mieszkańców Szczecina i nie tylko zapraszamy w sobotę, to jest...
25 czerwca od godziny 12.
Do Smętowic i do późnych godzin wieczornych. Same atrakcje.
Tak, praktycznie do rana, bo do pierwszej godziny jest przewidziany wieczorek taneczny.
Smacznie i zdrowo można spędzić ten czas. Warto przyjechać na 6. Targi Produktów Regionalnych Kiełbaskowo w Kołbaskowie, czyli w Smętowicach. Wielkie święto, na które zapraszamy naszych gości z zagranicy, a również i z całego województwa zachodniopomorskiego. A na to spotkanie zapraszała wójt gminy Kołbaskowo, pani Małgorzata Szwarc.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
I proszę państwa, czas i pora na wydarzenia tygodnia, stały punkt naszego programu. Dziś państwa i moimi gośćmi są profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I witamy profesora Bogdana Matławskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego. Proszę panów, oglądacie Mistrzostwa Europy. Jak zadowoleni jesteście z takiej postawy markowej polskiego futbolu?
Ojej, no pewnie, że jesteśmy zadowoleni. Chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy tłuc wszystkich po drodze po 3-0, a nie po 1-0, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzisiaj wielki mecz ze Szwajcarami. Powiedzmy, że ze Szwajcarami. Pan redaktor też się uśmiecha. Widział tam różne kolory opalenizny u tych Szwajcarów, prawda? Ale jestem przekonany, że i ze Szwajcarią zatańczymy jak należy. a potem już prosta droga, co tam tego pozostałe
to trzymamy zespoły. Kciuki?
Trzymamy. Tak. Grunt, że Słowianie do przodu.
A co na ten temat profesor Bogdan Matławski, na temat wrażeń naszych na mistrzostwach Europy piłki nożnej?
No, na razie mamy powody do zadowolenia.
Cała wieś tam chyba u was w Żabnicy ogląda.
Jest dużo kibiców. No zresztą jest, no zwariowaliśmy na punkcie piłki nożnej. No w końcu to są mistrzostwa Europy, wie pan, nie ma się co dziwić.
Z naszym takim znaczącym udziałem.
Z naszym znaczącym udziałem, no liczymy się.
A ze Szwajcarią dzisiaj?
No, jeżeli będziemy grać tak jak z Ukrainą. Ja nie jestem jakimś nadzwyczajnym fanem piłki nożnej, ale oczywiście no w swojej drużynie narodowej.
No jeżeli przejdziemy, to z Chorwacją zagramy, a myśmy tak polubili tę Chorwację przez nasze...
Ale i Szwajcarię kochamy, i Niemców kochamy, i Ukraińców kochamy, no wszystkich kochamy. To są
bylebyśmy my wygrali.
Obyśmy wygrali, tylko i tego naszej drużynie życzymy.
Tyle było głosów i wielkiego halo na temat Brexitu, jednak okazuje się, że...
Mówiono przed referendum, żeby patrzeć, jak buchmacherzy obstawiają, tak? A obstawiali bodajże 17% za wyjściem, a pozostałe za tym, że Unia, że Wielka Brytania
zdrowy
zostanie...
Zdrowy rozsądek, zanim się przeliczyli sobie.
A właśnie, to jest. Myśmy nie raz apelowali o zdrowy rozsądek, a potem już nawet apelowaliśmy, posłuchajcie nas tu z profesorem we dwójkę, bo mamy ten zdrowy rozsądek i co mówiliśmy, ma się co wydurniać, robi się pośmiewiska w Europie.
Proszę panów, przechodzimy do międzynarodowej umowy. Myślę tu o azjatyckim rynku chińskim. Ministrowie Rolnictwa Polski i Chin podpisali umowę na eksport. Umowa handlowa dotyczyć będzie jabłek, drobiu, jaj, mleka. Dobrze by było, żeby do tego dołączyła wieprzowina, bo to, co dzieje się na rynku wieprzowym, to jest straszne. Jeżeli chodzi o jabłka, drób i jaja oraz mleko, to bardzo dobra umowa, że mamy markowe polskie rolnictwo, ale o ten rynek chiński biją się inne kraje.
No, dobrze, że ten rynek, ta współpraca na tym rynku rolnym zaczyna się rozwijać. Oczywiście małymi kroczkami. Należy tam wchodzić coraz silniej. Przede wszystkim pamiętać to, co wiedzą inne kraje, szczególnie zachodnie. Biznes jest ważny. Trzeba oddzielić tą strefę polityczną od biznesowej, bo tylko z tej drugiej możemy mieć takie korzyści, bo jak taki mały kundelek, przepraszam za wyrażenie, na wielkiego niedźwiedzia szczeka, to ten niedźwiedź sobie nic nie robi, a nawet może i nie kundelek, a żaba. Myślę, że Chiny są tak wielkim rynkiem, potencjalnym wielkim rynkiem zbytu naszych produktów, a jeszcze jak Indie do tego doliczymy, czy w ogóle całą Azję, że dla całej Unii by wystarczyło, dla wszystkich państw, wszyscy by się tam zmieścili, wszyscy by zrobili świetne interesy, łącznie z Chińczykami, bo oni sami się nie wyżywią. No tylko, żeby to tak z tymi małymi państwami nie było, mi się taka piosenka nieżyjącego już od dawna, niestety Jacka Kaczmarskiego przypomina, że szli ty Dani, wszyscy się cieszyli, ale z nimi był taki problem, że oni przyszli z pomocą, ale zadeptali, bo nie zauważyli, tak? I żeby to tak nie było, że my sobie wielkie nadzieje robimy, a tam jest taki ogromny rynek zbytu i tyle tych
inne
ludzi.
Inne kraje tylko, też przecież nie tak, zasypiają no właśnie, gruszek w popiół.
Ale i oni nas nie zauważą ze tej swojej wysokiej i wielkiej pozycji.
Ale to bardzo ważna dla nas umowa i bardzo
oczywiście, że bardzo ważna i ja myślę, że tutaj cała energia na wspieranie polskiego eksportu teraz, w tych takich czasach, kiedy mamy to embargo rosyjskie i wiemy i znowu mówimy, jak będzie, proszę nas uważnie słuchać, no będzie przedłużane to embargo rosyjskie tak długo, jak sobie car Rosji będzie chciał, więc trzeba robić wszystko, aby tych eksporterów wspierać na te nowe rynki, szczególnie azjatyckie, tam, gdzie tą naszą jakość żywności polską, wysoką jakość żywności doceniają.
No bo słyszę takie głosy, daleka droga, no...
No ale my nie konkurujemy ceną, tak? Bo my nie sprzedajemy tych pająków, mrówek, co oni tam jedzą, tylko my musimy pokazywać, patrzcie, to jest nasze, no powiem tak, prawie jak z misia mi teraz wyjdzie, to jest nasze, to jest polskie, ale to jest dobre,
markowe,
prawda?
Dobre.
Markowe i trzeba to jeść, a zobaczycie, że lepszy świat, lepszy raj na ziemi istnieje.
Chiny to partner poważny jednak i...
1,5 miliarda ludzi.
Więc, no, więc tam odbiór jest jakby, no...
Ale na tym rynku nie tylko...
Tylko na tym rynku nie tylko my jesteśmy, więc musimy uważać, trzeba być bacznym, myśleć perspektywicznie, szukać nieustannie nowych rynków zbytu, ale chwalić jeszcze raz pana ministra, chwalić całe ministerstwo za to, że właśnie no, skutecznie szukają tych rynków zbytu i Kłaniamy się.
Teraz, panie profesorze, zwracam się do profesora Mickiewicza. Zakończyła się konferencja ekonomiczna.
No przede wszystkim to było 30 lat naszego Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a wydział, ja przypomnę, jest spadkobiercą jedynego w Polsce Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, który został powołany do życia w 1986 roku i jako jedyny zajmował się tak szeroko problemami no wtedy państwowych gospodarstw rolnych, później po transformacji tych dużych i średnich, a potem i małych gospodarstw, wspierał te wszystkie procesy restrukturyzacji, modernizacji rynku żywnościowego, całej gospodarki żywnościowej w Polsce. Rozwijaliśmy i rozwijamy dalej, służymy kadrami dla gospodarki. Nie. Teraz troszeczkę odchodząc od tej sfery stricte, czy dokładnie rolniczej, do takiej całej także od obudowy tego rolnictwa, musimy pamiętać, że w nowoczesnej gospodarce gospodarstwo rolne to jest typowe przedsiębiorstwo. No i oczywiście. Trzeba nim zarządzać tak, jak się zarządza małym, średnim, a czasami nawet i dużym przedsiębiorstwem, bo takie wielkie gospodarstwa także istnieją.
Profesor Mickiewicz mówił o międzynarodowej konferencji ekonomicznej, a za wydarzenie uzna pan, panie profesorze, smaki ryb odrzańskich?
Jeżeli mamy mówić o tym wydarzeniu w kontekście gospodarczym, to tak. To tak, bo powiem panu, że jeżeli maleńka wieś, bo mówimy tutaj o regionalnym konkursie Smaki Ryb Odrzańskich, który odbywa się już od 5 lat w ramach Żabnickiego Lata z Rybką w niewielkiej wsi Żabnica w gminie Gryfino, to jest wydarzenie, powiedziałbym, na miarę regionu. I jeżeli okazuje się, że w maleńkiej wsi można podjąć siłami absolutnie własnymi przedsięwzięcie, które wykracza albo jest godne regionu, to proszę pana, no szapobano, czapki z głowy. No, ja wiem, że gdzieś tam w jakiejś gazecie napisali, ale wie pan, to piszą ci, którzy nie byli i którzy zazdroszczą.
Nie w jakiejś, tylko w tych naszych regionalnych, niby miejskich gazetach. No ktoś, kto nie był, zaczyna coś pisać.
Cóż tu komentować? Zapraszamy tych wszystkich dziennikarzy, czy może w cudzysłowie na razie dziennikarzy, żeby przyjechali i zobaczyli i porównali chociażby do dni morza w Szczecinie. Gdyby w każdej wsi, proszę pana, tutaj przy zlewni Odry odbywała się taka promocja polskich ryb dziko żyjących, proszę pana, bylibyśmy potęgą na skalę świata.
Może zanim coś ktoś napisze, to niech najpierw przyjdzie i zobaczy.
O więc właśnie, to jest dobra praktyka, która cechowała rzetelnych i cechuje rzetelnych dziennikarzy. Jeżeli są, widzą, smakują, to mogą napisać, bo wszystko. Oni mogą mieć stosunek do tego absolutnie swój. Mogą być krytyczni, ale nie mogą być krytykanccy, nie mogą być nierzetelni, nie mogą być dyletantami. To jest najgorsze. Nie można puszczać na łamach gazety nierzetelnych, niewłaściwych informacji. To szkodzi ludziom. To wreszcie urąga jakby już zawodowi dziennikarza, zaniża wartość tych ludzi, którzy ciężko pracowali.
Ale i zrobili sami o sobie
świadczą. I doprowadzili do wielkiego sukcesu. No ale rzeczywiście, gdybym miał stawiać na szale tych ludzi, którzy w Żabnicy dokonali absolutnego cudu i tych dziennikarzy, no to proszę pana, nie wiem, czy by mi odważników wystarczyło, żeby się wyrównało.
Kończymy dzisiejsze wydarzenia. Zapraszamy na przyszły tydzień o tej samej porze. Przypomnę, że wydarzenia komentowali profesor Bogdan Matławski z Uniwersytetu Szczecińskiego i profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję panom za komentarze i przybycie do studia.
Dziękuję ślicznie.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Stoisko z konfiturami, z chlebem z ekologicznych surowców i przetworami z koziego mleka. Zachodniopomorscy rolnicy zachęcali w ten sposób mieszkańców regionu do kupowania żywności wprost z gospodarstw rolniczych. Na stoisku przed Centrum Handlowym Galaksy w Szczecinie zbierali też podpisy pod petycją w sprawie uchwalenia przepisów o sprzedaży bezpośredniej. Tymczasem propozycja ustawy od pół roku, jak mówią, znajduje się w sejmowej zamrażarce.
Nie jem wcale błędów, bo nie ma smaku.
Ma pan rację.
No, poważnie, no.
Ryszard Jaszczowski, gospodarstwo ekologiczne Sedina w Dolicach.
Walka, w cudzysłowie oczywiście, o możliwość bezpośredniej sprzedaży swoich produktów chyba trwa troszeczkę już za długo, mam wrażenie.
Cały problem się rozpoczął w traktacie akcesyjnym. Premier Miller podpisał traktat akcesyjny z Unią Europejską i jednocześnie wykreślił przetwórstwo z gospodarstwa rolniczego. W krajach starej Unii, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, to jest normalne, że rolnik przetwarza w miarę możliwości swoje produkty i klienci są nauczeni, oni przyjeżdżają do takiego rolnika, znają go. Ta bezpośrednia znajomość jest gwarantem, że ten produkt jest dobry, niepodrobiony, a na rynku to wiadomo.
Skoro w traktacie popełniliśmy grzech pierworodny, można by powiedzieć, czy jest szansa do naprawienia tej sytuacji, jak pan myśli?
Pewno, że jest szansa. No, PiS jakby w opozycji to mówił, że to jest bardzo krótka droga, można to wszystko załatwić. Trzymamy za słowo, może i załatwią.
Czyli niestety znowu polityka tu się odzywa.
Tak, najprawdopodobniej wielkie korporacje mają wpływ, hamują, no bo to jednak jest biznes. A chcieliby sprowadzić polskie rolnictwo do produkcji surowców. Tak jest na przykład z produktami ekologicznymi. Generalnie wszystkie surowce możemy sprzedać do Niemiec bez problemu. A produkt przetworzony przyjdzie stamtąd już z odpowiednią etykietą, z odpowiednią ceną. Nie? Najłatwiej zafałszować produkt w drodze od producenta do przetwórcy. I od przetwórcy do konsumenta. A jeżeli jest producent, przetwórcą i sprzedawcą, nie ma możliwości zafałszowania tego produktu. Tym bardziej, że my stosujemy stare, tradycyjne receptury, które wykorzystujemy własne produkty. Robimy to tradycyjnie, bez wypełniaczy, polepszaczy. Tradycyjnie są produkty pasteryzowane, które wymagają to. Kisimy na naturalnych surowcach, nie stosujemy dodatków typu E i różnych innych jeszcze, nie?
Bardzo mi smakuje. Chlebki pieczone.
Tylko dobre i zdrowe.
Tak, tak, bardzo.
Pan Jan Tabiński, piekarz, producent pieczywa ekologicznego. Czym pan smaruje ten piękny chlebek?
To jest smalczyk wegetariański. Wszystkie składniki są roślinne. Nazwa jest przewrotna oczywiście. No muszę wspierać moich kolegów rolników, z którymi współpracuję na co dzień. Biorę od nich surowce i przetwarzam. Ja jestem przetwórnią ekologiczną, która podlega pod przepisy sanitarne, pod normalny
prawodawstwo,
układ,
tak?
Prawodawstwo. Uważam, że oni powinni mieć możliwość jak gdyby funkcjonowania również w tej sferze takiego prostego przetwórstwa.
Im pewnie byłoby trudniej spełnić te wszystkie wymagania, które pan spełnia.
No na pewno. Rolnik no, nie ma możliwości jak gdyby spełnić wszystkich wymagań związanych z zakładem produkcyjnym, produkującym w jakiejś dużej skali, dlatego że te przepisy są no, bardzo ostre i bardzo rygorystyczne. Od wieków produkowano w gospodarstwach rolnych bardzo dobre rzeczy, ludzie po prostu byli zdrowsi i czuli się lepiej i to wszystko dużo lepiej smakowało niż w tej chwili.
Józef Nowak, Gospodarstwo Ekologiczne Kluszkowo. Nie ma woli politycznej, żeby wprowadzić ustawę o sprzedaży bezpośredniej żywności od rolnika. Jest projekt opracowany przez rolników, tylko to jest w zamrażarce sejmowej, ale w tej chwili jakaś jest cisza. W tej chwili zbieramy petycję, żeby przypomnieć, żeby to przyspieszyć tę pracę nad ustawą. Wszyscy czekają. Rolnicy i konsumenci. Jest mnóstwo ludzi, którzy chcą kupować bez chemii.
Cała nadzieja w konsumentach.
Nasze produkty, jakbyśmy wstawiali do sklepów, które nie mamy w tej chwili tak możliwości na większą skalę, to są tak duże marże przez sklepy zrobione, że dla średniego klienta ten produkt staje się absolutnie niedostępny.
I stąd ta mowa o drogich produktach ekologicznych.
Tak, a producent wcale dużo nie bierze. Po drodze są opłaty wynajmu. Powiem panu tak, w Szczecinie jest sklep z produktami wytwarzanymi przez rolników niemieckich. Oni mogą, a my nie możemy. Jak to stawia, w jakim świetle stawia nas, nasz rząd, że nie dba o swoich? Prawo wewnętrzne unijne stanowi, że to można robić, no tylko nie w Polsce. Chodzi o to, żeby to naprawdę uprościć. Chodzi o to, żeby klient mógł to kupić na co dzień, a nie od święta.
Chcę pana jeszcze zapytać o świadomość konsumentów. Ważne jest, co wybierają konsumenci. I to właściwie o ich umysły trochę jest ta wojna.
No dokładnie, dlatego że jesteśmy po prostu osaczeni szponami reklamy. Na rynku dużo się dzieje w tej chwili, ponieważ ludzie chorują i to masowo. Lista dodatków do żywności to są już setki, tysiące pozycji, które mają różne funkcje technologiczne, niekoniecznie zdrowotne. A konsumpcja przez długi okres pewnych substancji do tej pory nie jest do końca zbadana.
Akcja informacyjna została zorganizowana w Szczecinie, w Kołobrzegu, Koszalinie i Świdwinie. Szczegółowe informacje na temat działań rolników w tej materii można znaleźć na stronie www.bezpośrednioodrolnika.pl.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
W kwadransie kultury wiejskiej witają państwa
Bogdan Matławski
i Zdzisław Tararako. I zaraz państwo przekonają się, o czym będziemy mówić. Jak kapela pyrzycka i piękna muzyka, to oczywiście Międzynarodowy Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem po raz 36. Teraz mi się radośnie zrobiło, rozpoczął się wielki festiwal folkloru na ziemiach Pomorza Zachodniego, czyli w stolicy folkloru, czyli w Pyrzycach. Już od czwartku, proszę Państwa, gwarno, śpiewnie i wesoło oraz smacznie jest w Pyrzycach i na ziemi zachodniopomorskiej, bo te spotkania będą również i prezentowane w Szczecinie na zamku. No, słuchamy muzyki. Panie profesorze, pozwoli pan, że teraz przyjdziemy króciutko, bo mamy te 15 minut. Oddamy głos burmistrz miasta i gminy w Pyrzycach, pani Marzenie Podzińskiej. Proszę bardzo, pani burmistrz, jak to będzie wyglądało? Czy pyrzyckie spotkania wrócą do swojej świetności? Dziękujemy pani burmistrz i życzymy tylko pięknej pogody, bo atmosfera będzie wspaniała. Panie profesorze, na zakończenie, patrzy pan na ten program, wszystko co jest, no miód na moje serce, bo wreszcie te pyrzyckie spotkania zaczynają wyglądać tak, jak powinny być. I jest prezentacja zespołów ziemi pyrzyckiej, tam gdzie jest ich kolebka. Są zespoły z zagranicy, z dalekich Indii, Kaszubi są, jest ziemia cieszyńska, są górale, no czyli tak jak było, no...
Dzień dobry Państwu. Jak się udało? Ciężka praca, przede wszystkim dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury wraz z pracownikami. To jest już, uważam, nasza marka, nasze dziedzictwo i musimy robić wszystko, żeby dbać o to. Zmiany są potrzebne po to tylko, żeby ten odbiorca, który się zmienia, pokochał ten folklor i zobaczył w nim coś takiego, co go do tego zachęci. I dzisiaj ten folklor, czasami postrzegany jakoś tak negatywnie.
Rozśpiewana gmina i cały region.
Tak, pracujemy na markę i myślę, że nam to wychodzi. I Państwo wszyscy, którzy w tym roku, mam nadzieję, będzie to duża liczba naszych gości i też mieszkańców, którzy no myślę, że nie przejdą obojętnie obok pyrzyckich spotkań z folklorem, docenią to i będą właśnie bawić się, spędzać ten czas radośnie, zapominając o swoich problemach, a jednocześnie cieszyć się tym folklorem, folklorem, który jest dzisiaj dla wszystkich, bo jest dla młodych, ale również dla tych starszych seniorów i również dla tych, myślę, którzy na folklor właśnie patrzą z przymrużeniem oka, bo chcemy go dzisiaj pokazać w takiej trochę innej odsłonie, ale to też jest folklor. Zespół z Indii, zespół z Węgier, zespół z Bułgarii, no to są naprawdę ciekawe zespoły, fajne.
Będzie się działo rzeczywiście, bo myśli pani o... Bo i wystąpi zespół piersi jako okrasa, no jako ciekawostka dla tych młodych.
Kolejny występ w tym roku też będzie bardzo fajnie przyjęty przez wszystkich, tak jak to pokazali w tamtym roku.
Proszę pani, no zespół górali, ziemia cieszyńska, bardzo dobrze.
Nasz zespół, zespół pieśni i tańca Pyrzyce, który w następnym roku ma 50-lecie działalności. I też trzeba już o tym powiedzieć, bo 50 lat...
O tym już nawet nie wspominam, bo proszę państwa, te zespoły są już na stałe i znakomici muzycy. No tutaj zespołów na ziemi pyrzyckiej jest bardzo dużo.
Jest
dużo. I akurat w niedzielę będą występowały te zespoły o renomie już krajowej i międzynarodowej, bo przecież laureaci konkursów w Kazimierzu Dolnym to są przecież przepustki. Polski.
Tak, tak. I nasze zespoły, znane już szerokiej publiczności, które bardzo często starają się tutaj naszych mieszkańców pokazać, ale oni to kochają i to jest widać. W ich występach widać jest tą radość, ten błysk w oku, to kiedy te panie są tak szczęśliwe i mogą wyjść, a jednocześnie głośnicy folkloru słuchający ich, siedzący naprzeciwko, no i bawiący się, no to jest bardzo fajny widok, super. I no po to się to robi, tak? I trzeba to doceniać.
Dobrze, że
trzeba
połączyła
to
pani z Parkiem Żywego Rzemiosła, bo tak. Przecież jak kultura i folklor, dziedzictwo artystyczne, rękodzieło, to przy tej okazji jak na dobrym, porządnym festiwalu.
I tak jest w Pyrzycach w tym roku również i również muzyka romska. Są też dobrze przyjmowani, no i myślę, że czują się tutaj u nas bardzo dobrze. I też nasz folklor, no.
Na zakończenie zawsze jest zabawa. Zdrowo, na wesoło, gwarno na ziemi pyrzyckiej. Niech cała Europa i świat słyszy, że taka przepiękna impreza odbywa się tutaj na ziemi pyrzyckiej.
Ale trzeba przyjechać, żeby zobaczyć.
Na sobotę o godzinie 13:00 korowód zespołu ulicami miast.
I tak będzie. Korowód kolorowy, wesoły, radosny, głośny. I o to chodzi. Co roku głośniejszy myślę, że będzie. Każdy niech zabiera, co ma kolorowego z domu i wychodzi z nami na korowód.
To w sumie przypomnijmy, ile zespołów i na ile liczymy?
Zespołów mamy 23 gości, no liczymy na bardzo wiele tysięcy. Cieszymy się bardzo, dziękujemy bardzo. Zapraszamy wszystkich. No, oczywiście zapraszaliśmy wszystkich sponsorów i wszystkich naszych tutaj darczyńców, bo różna jest forma wsparcia. I osobiście, ale również jeszcze raz wszystkich zapraszamy na nasze pyrzyckie spotkania. Będzie wiele atrakcji, także każdy myślę, że znajdzie dla siebie coś.
Niech to się rozwija. Najważniejsze, żeby ta chłopska muzyka nigdy nie zaginęła. W ogóle, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale przede wszystkim ta pyrzycka. O czym zapewniała pani burmistrz miasta i gminy Pyrzyce, Marzena Podzińska.
Danusia Cząstka z Letnina.
Nie ma górali, jak zaśpiewają, to się serce kraje. Ja już z góralami się zaprzyjaźniłam trochę, bo jeden góral został u nas, urzenił się.
Przyjechaliśmy po raz pierwszy do Pyrzyc na spotkania z folklorem. No bardzo jesteśmy mile tutaj goszczeni. Mam nadzieję, że zaowocuje jakąś współpracą na przyszłość, że będziemy tu mogli przyjeżdżać częściej. Nie raz na 35 lat, bo bardzo pięknie, podoba nam się tu. Pogoda dopisała, atmosfera fajna.
Również nie tylko w Pyrzycach występujecie, w okolicznych miejscowościach.
Jutro mamy taki 35-minutowy program niedaleko tutaj od Pyrzyc.
Skoro goście przyjeżdżają, trzeba czymś tradycyjnym pyrzyckim również i pożywić. Pyrzyczanie też mają swoje potrawy.
Specjalnością naszego zakładu, że tak powiem, to jest szaszłyk piwny albo szaszłyk bosmański, a zwany też pyrzyckim. Karkóweczka również smaczna, bo wszyscy sobie chwalą, specjalnie przyprawiona. Bukiet warzyw z ziemi pyrzyckiej, z ogrodów naszych.
Wzrostem to pan nie największy, jak na górala przystało, ale głos to ma pan taki donośny, że...
No na pewno będzie słychać, bo to głos taki wyrobiony, góralski. Jak się tu pasie łowce, no to i się głos wyrobia. I nuta jest.
I nuta jest.
I śpiewa się, i nuta
jest. Jutro zaśpiewacie na koncercie galowym?
Zaśpiewamy wam.
Na zakończenie zagrajcie nam takiego skocznego i pożegnamy się, ale z wami się nie żegnamy, bo będziecie tutaj przez 4 dni na ziemi zachodniopomorskiej, na ziemi pyrzyckiej.
Czekamy, czekamy na państwa. Zaśpiewaliśmy Czarną Madonnę.
Bardzo proszę, spróbujemy.
Wracamy do dobrego.
Po co to było psuć?
No więc właśnie,
ale
po co to było?
Były czasy.
Ale może takie czasy, może trzeba było mieć troszeczkę takiego dystansu, żeby wziąć głęboki oddech i żeby ruszyć z kopyta. Życzę panu dyrektorowi jak najlepszego powrotu. na tę arenę międzynarodową.
Mówi pan o dyrektorze festiwalu
dyrektorze Domu Kultury. Życzę panu dyrektorowi oczywiście sukcesu.
No, pani burmistrz też życzymy.
Pani burmistrz też życzymy, chociaż jakby myślę, że ważniejsza będzie ta audycja, która odbędzie się po festiwalu.
Dobrze.
Bo wie pan, życzę z całego serca, żeby się wszystko udało. Żeby było tak, jak być powinno. Żeby Pyrzyce kulturą ludową stały tak, jak stały dawniej. Bo w Pyrzycach dzięki kulturze ludowej wydarzyło się dużo dobrego. Na taką promocję, jak są pyrzyckie spotkania z folklorem, Pyrzyc i 10 miast łącznie nie stać. W cały świat idzie fama o Pyrzycach. O Pyrzycach będzie się mówić w dalekich Indiach, na Węgrzech.
Na całej ziemi zachodniopomorskiej,
ale w całej Polsce. Nie traćmy takiego kapitału, nie marnotrawmy tego dobra, które do nas przyjeżdża z otwartym sercem. Mówiliśmy już, co trzeba zrobić. Ano pogadać prawie z każdym artystą, który tu przyjeżdża, bo wśród nich są i lekarze, i przedsiębiorcy, ale mam na myśli tu o samorządowcach.
Urząd Marszałkowski, wszystkie władze.
Ale ja mówię tutaj, że w zespołach tych, które przyjeżdżają, tam są też i burmistrzowie, i kierownicy różnych resortów. Poznajmy się, niech się zadzierzgną przyjaźnie. Niech ten festiwal zacznie oddychać taką pełną piersią i puls niech mu się wyrówna i niech przez najbliższe 36 lat rozbrzmiewa wesołą, radosną, ludową, międzynarodową nutą.
Proszę państwa, za parę godzin rozpoczyna się korowód zespołów ludowych w Pyrzycach ulicami miasta. Zapraszamy na 13:30, bo to trzeba zobaczyć, bo to jest niepowtarzalny widok. A potem Park Żywego Rzemiosła. No i wspaniała zabawa folkowa. 36. Międzynarodowe Pyrzyckie spotkania z folklorem trwają i niech trwają zawsze. Kłaniają się
Bogdan Matławski
i Zdzisław Tararako. Oczywiście żegnamy się muzyką ludową.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.